Martyna Szkołyk. Czarna, czarna toń. Czyta Wojtek Masiak. Kto jeszcze nie widział zmierzchu, niech nie przysięga, że pójdzie w głąb ciemności. J.R.R. Tolkien. Prolog. A więc to koniec. Pomyślał, patrząc tempo przed siebie. Leżał bezładnie na boku, z rozrzuconymi nogami i ramieniem pod głową. Myśli przychodziły jedna po drugiej, mgliste i niewyraźne, ale nie miał nawet na tyle siły, by zatrzymać którąś na dłużej. Gdyby teraz ktoś zajrzał przez zakratowane okienko, dostrzegłby odwróconego plecami postawnego mężczyznę, brudnego od potu, kurzu, błota i krwi. Długie, sięgające za łopatki włosy miał posklejane i skołtunione. Wskazywały, że mężczyzna od dłuższego czasu jest w tak kiepskim stanie. Trzy głębokie, biegnące przez grzbiet pręgi zaczynały się powoli zabliźniać, ale towarzyszyło im mrowie mniejszych urazów i zadrapań. Od przodu do jego celi zajrzeć mogli tylko strażnicy, którzy akurat zechcieliby przespacerować się wzdłuż korytarza, na krótką chwilę wracając pojmanemu przytomność głośnymi krokami. Zdarzało się to jednak rzadko, bo strażnicy woleli omijać mężczyznę szerokim łukiem. Mimo że był zamknięty w celi, ranny i pobity tak niemiłosiernie, że nie potrafił się utrzymać na nogach, nadal wzbudzał w nich strach. Czasem tylko otwierał oczy, spoglądając obojętnie na przechodzących, a wtedy miało się wrażenie, jakby spoglądała przez niego ciemność odległego wszechświata. Burzowy gniew leżał na zimnym i mokrym klepisku, ale zdawało się, że ziąb i niewygoda są zupełnie poza jego percepcją. Organizm bez udziału woli za wszelką cenę starał się utrzymać przy życiu. Mężczyzna nie zastanawiał się nad tym, był zbyt osłabiony i obolały, by wziąć głębszy oddech, więc rozmyślania natury egzystencjalnej obchodziły go teraz najmniej. Nagle usłyszał wysoki dźwięk, nieprzyjemnie wwiercający się w umysł. Burzowy gniew, obdarzony wyjątkowo czułym słuchem, skrzywił się i odruchowo cofnął głowę, która natychmiast eksplodowała fajerwerkiem bólu. Strażnik tłukł w mały dzwonek wiszący w lochu, sygnalizując posiłek. Nie musiał tego robić. Dzwonek służył raczej do wznoszenia larum na wypadek ucieczki któregoś z więźniów. Zauważył jednak, że leżący w celi pod postacią rannego mężczyzny wilk wyjątkowo tego nie lubi, więc gorliwie pamiętał o ogłaszaniu posiłków. Do celi burzowego gniewu wsunięto miskę kaszy. Mężczyzna usłyszał jeszcze pokpiwania strażników, zakładających się, czy więzień zje cokolwiek innego niż mięso. Nie zareagował. Od czasu pojmania zdawał się w ogóle nie zauważać osób przechodzących korytarzem. Wiedział, że musi coś zjeść i zmusił organizm do wysiłku, aby przesunąć się bliżej miski. Obolałe ciało rwącym bólem wyrażało swój sprzeciw. W końcu, po paru długich, męczących chwilach, chwycił naczynie w dłoń. Podciągnął się do siadu i drugą ręką zaczął wybierać pożywienie z miski. Zimna, twarda kasza zachrzęściła między zębami, na języku osiadła warstwa zjełczałego tłuszczu. Bury z trudem powstrzymał się od zwymiotowania posiłku, choć skurczony z głodu żołądek nie chciał przyjmować tak podłego jadła. Więzień kończył jeść, kiedy zaczęto zbierać puste naczynia. Dwóch małych chłopców szło przed strażnikami, zabierając wystawione miski. Jasnowłosy chłopak z naręczem misek zatrzymał się przy celi burzowego gniewu, zdziwiony, że mężczyzna nie oddał jeszcze naczynia. Spojrzał na niego w momencie, w którym mężczyzna podniósł wzrok i jasne, bystre oczy chłopca spotkały się z lodowatym, ciemnym jak lufy pistoletów spojrzeniem burego. Dziecko zamarło na chwilę zaciekawione, a więzień przestał przeżuwać kaszę. Chwilę później podeszli strażnicy. Jeden z nich uderzył płazem miecza o kraty, wywołując hałas nie do zniesienia. Burzowy gniew skrzywił się ponownie, ukazując w grymasie ostre zęby. Później wybrał z miski resztę pożywienia i przesunął ją w stronę chłopaka, nie spuszczając wzroku ze strażnika. Ten wytrzymał pogardliwe spojrzenie więźnia, patrząc nań z wyższością i uśmiechając się mściwie, kiedy bury odruchowo, zupełnie po wilczemu zmarszczył nos i ukazał zęby, nie wydobywając jednak z siebie żadnego dźwięku. Strażnicy wyszli, każąc chłopcom dać znak, gdyby wydarzyło się coś niepokojącego. Sami udali się na górę, a w lochu zapanowała cisza. Zmrok zapadł szybko, wzmagając panujący chłód. Przez krótką chwilę siąpił deszcz, a później na niebie rozbłysła sierpowata blizna księżyca. Bury co jakiś czas zapadał w płytki sen lub zupełnie tracił przytomność. W jednym z przebłysków świadomości dostrzegł blask księżyca wpadający przez zakratowane okienko. Głowa opadła mu bezwładnie na bok, a kiedy już miał zamknąć oczy, dostrzegł chłopca siedzącego przy jego celi. Dziecko siedziało po turecku, bawiąc się znalezionym pod nogami patykiem, co jakiś czas zerkało na Burego. Więzień poznał w nim chłopca, który zabierał od niego miskę. Twoje imię? Wychrypiał, stwierdzając, że może skupiony na rozmowie nie zemdleje tak szybko. Chłopiec podniósł głowę, szybkim ruchem odgarniając grzywkę. Sven, odparł, a duże, rozszerzone z przestrachu oczy wpatrywały się w leżącego na brudnym klepisku mężczyznę. Po co tu siedzisz? Słysząc ton głosu Burego, można by pomyśleć, że rozmowa jest mu zupełnie obojętna, ale tak nie było. Całe rezerwy siły starał się poświęcić właśnie na nawiązanie kontaktu z chłopcem, jego ostatnią deską ratunku i łącznikiem z rzeczywistością. Źle z wami, panie. Odparł i natychmiast zamknął usta, widząc, jak Bury ukazuje ostre zęby w uśmiechu. Panie. Nikt nie zwracał się do niego w ten sposób w pełni świadomie i z rozmysłem. Nie był godny takiego tytułu, choć czasem słyszał go od ludzi, którzy błagali, by darował im życie. Leżał teraz na plecach, z prawą, pokiereszowaną ręką na piersiach i śmiał się chrapliwie. Dopiero po chwili zdał sobie sprawę, że głos dziecka umilkł, ale nie potrafił sobie przypomnieć, co chłopiec powiedział przed chwilą. Zmarszczył brwi zdezorientowany i rozgniewany własną niemocą. Nienawidził bezsilności. Po chwili spojrzał na siedzącego przed celą, jakby oczekiwał, że dziecko coś powie. Ośmielony, niemą zachętą, Sven poprawił opadającą grzywkę i ponownie postarał się nawiązać kontakt. Jak to naprawdę było? Zapytał, obracając w dłoniach patyk. Jak było? Powtórzył Bury, analizując słowa i starając się nie zwracać uwagi na wirujący wkoło świat. Zacisnął powieki i warknął. Weź się w garść. Nakazał sobie w myślach i kiedy ponownie otworzył oczy, utkwił wzrok w błękitnych tęczówkach chłopca. Sven poczuł dreszcz biegnący wzdłuż kręgosłupa. Zabawne. Wychrypiał więzień. Masz oczy akwareli. Akwarela? Ożywił się Sven ucieszony, że więzień poświęcił mu swoją uwagę. Opowiesz mi o niej? Spotkasz się z nią, gdy stąd wyjdziesz? Nie sądzę. Akwarela nie żyje. Chłopiec opuścił wzrok, nie wiedząc, co odpowiedzieć. Był zdumiony własną śmiałością, ale początkowe powodzenie dodało mu odwagi. Bardzo chciał dowiedzieć się prawdy o tajemniczym więźniu. Bury ponownie spoglądał w sufit, ciemny i odległy. Wyciągnął w górę zranioną rękę i przyglądał się jej zaintrygowany. Ranę ciężko było dostrzec wśród zaschniętej krwi i błota, ale jeśli się przyjrzeć, można było zauważyć cztery bruzdy, które rozharatały wierzch dłoni i przebiegły ukośnie aż do wnętrza przedramienia. Więzień tak bardzo skupił się na tej czynności, że drgnął zaskoczony, kiedy ponownie usłyszał głos Svena. Kto jeszcze zginął? Kiedy? Wielu zginęło. Burego zdziwiło pytanie chłopca. Czy to ważne, kto ginął? Nigdy nie przykładał do tego wagi, chyba że chodziło o jego stado. Nocni. Myślę, że noc zginęła. Chyba. Być może. Kiedy wypowiedział słowa na głos, przytłoczył go ciężar tej informacji. Noc? Stado nocy. Moje stado. Nie wiem, co się z nimi stało, ale chyba nie żyją. Twoje stado? A więc to prawda. Jesteś wilkiem. Owszem. Przecież właśnie dlatego ze mną rozmawiasz, prawda? Zainteresowało cię to. Bury z zadowoleniem zauważył, że formowanie coraz dłuższych zdań całkiem dobrze mu idzie. Co prawda chwilami zacinał się, gubił wątek, nie mógł przypomnieć sobie, o czym rozmawiał, to znów rwący ból którejś z ran sprawiał, że syknął z bólu. Nie zamierzał jednak przerywać rozmowy i pogrążać się w nicości. Wybacz, panie. Nie nazywaj mnie tak. To nic złego. Ciekawość. Mówią, że to pierwszy stopień do piekła. Tak, dopiero pierwszy. Ja odbyłem całą wspinaczkę. I wierz mi, w porównaniu do innych moich czynów, ciekawość jest wręcz cnotą. Powiedz, jak było? Poprosił Sven, a oczy błyszczały mu z wrażenia. Oto pojmany groźny więzień, dorosły mężczyzna, rozmawiał z nim jak równy z równym. Imponował chłopcu swoją siłą, głębokim głosem, ranami, które według Svena musiały świadczyć o jakimś bohaterskim pojedynku. Może nawet walczył w imię dobra i został niesłusznie oskarżony. Imaginacja podsuwała mu coraz dalej idące wyobrażenia. Zabawne, że chcesz tego słuchać. Jednak w porządku, może dzięki temu przeżyje tę noc. Chłopiec szybkim ruchem głowy poprawił wpadającą do oczu płową grzywkę. Bury poruszył szczęką, jakby sprawdzał, czy zdoła wydobyć z siebie jakiś głos. Do tej pory szło mu dobrze, więc warto było spróbować. Póki co nic innego nie przychodziło mu do głowy. Nie zdechnę w tej celi, poprzysiągł sobie. Nikt nie będzie triumfował z powodu mojej śmierci, a kiedy pójdę na spotkanie z diabłem, pociągnę ich za sobą jak najwięcej. Jesteś Sven? Wychrypiał Bury. Chłopiec szybko podniósł wzrok na mężczyznę. Jestem. Wysłuchaj historii. Nie próbuj mnie zrozumieć i nigdy nie powtarzaj tego, co robiłem. Kiedy jej wysłuchasz, natychmiast zapomnij. Jeśli będziesz ją nosił w sobie, w końcu cię to zniszczy. Tak samo jak mnie, rozumiesz? Chłopiec pokiwał głową, a Bury zamknął oczy i wziął głęboki oddech, okupiony bólem złamanych żeber.